Jesteśmy tutaj wszyscy, bo chcemy poznać Jezusa. Chcemy poznać Boga, to kim On jest tak naprawdę. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, co śpiewaliśmy. Ja staram się zwracać uwagę na tekst. I śpiewaliśmy o tym, kim jesteś, Panie. Kim jesteś, Panie, skoro robisz to, skoro robisz to i skoro robisz tamto. Dawid czytał fragment z Ewangelii Łukasza, gdzie była mowa o uzdrowieniu człowieka, który był sparaliżowany. Słyszymy o najróżniejszych uzdrowieniach. Czytamy w Biblii masę świadectw na temat najróżniejszych uzdrowień. A mimo to niektórzy ludzie ciągle nie wierzą w to, że Jezus w ogóle istniał. Są ludzie, którzy twierdzą, że Jego nigdy nie było. Są ludzie, którzy twierdzą, że może i był, ale to, co mówił, nie jest prawdą. I chciałbym, żebyśmy na początek, to jest tylko wstęp, zastanowili się nad fragmentem z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, 14 werset. Mówi tak: jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wiara nasza. Jeżeli Jezus nie żył naprawdę, jeżeli Jezus nie zmartwychwstał, to nie mamy po co w ogóle się tutaj zbierać. To tracimy czas. Ale Jezus był tu na ziemi, narodził się w Betlejem. Jezus żył i czynił te wszystkie cuda, o których czytamy. Jezus zmarł na krzyżu na Golgocie, a następnie 3 dni później zmartwychwstał. Bo On był, On jest i On będzie zawsze. I wiara nasza nie jest daremna. Wręcz przeciwnie. Cały czas ostatnio mówimy na temat właśnie tego, kim Jezus jest, kim jest Bóg. Mamy serię kazań Ja Jestem. I nie wiem, czy zdajecie też sobie sprawę z tego, jak istotną jest ta fraza Ja Jestem. Skąd ona się wzięła i dlaczego Jezus jej tak często używał. Jest to fraza, jest to zwrot, imię wręcz, którego użył Bóg w spotkaniu z Mojżeszem. Jest to imię, którym on się mu przedstawił, kiedy Mojżesz pytał: no dobra, ale jak już pójdę do Faraona, to mam powiedzieć, że kto mnie przysłał? A Bóg mu odpowiedział wtedy: ja jestem, który jestem. I Jezus, używając tych słów wobec siebie samego, często narażał się na zniewagi, na obelgi. Próbowano go też kamienować za to, że on mówił o sobie samym: ja jestem. I jak mówił to brytyjski pisarz C.S. Lewis, może znamy go z różnych książek, z opowieści z Narnii na przykład, są tylko 3 możliwości na temat tego, kim Jezus był naprawdę, kim jest naprawdę. Albo był kłamcą, albo był szaleńcem, albo to, co mówił, jest prawdą, jest Bogiem. Tylko 3 możliwości, nie ma żadnej innej. Jeżeli wiedział z premedytacją, że wszystko to, co mówi i robi, jest kłamstwem, jest jednym wielkim kłamcą, jeżeli to nie była prawda, ale on mimo wszystko wierzył, że jest, to był pomylony i był szaleńcem. A jeżeli to wszystko, co Jezus głosił i to wszystko, co teraz wierzymy o Nim, jest prawdą, to On rzeczywiście jest Bogiem. I ja wierzę, że tutaj wszyscy, jak jesteśmy zebrani, wierzymy, że Jezus jest Bogiem. Że On naprawdę jest Bogiem. I ten cykl kazań właśnie ma nam przypomnieć o tym, że On jest Bogiem. Zastanawialiśmy się i mówiliśmy o tym, że On jest drogą, prawdą i żywotem. Mówiliśmy o tym, że On jest drzwiami. Mówiliśmy także o tym, że On jest chlebem żywota. Następnie o tym, że On jest światłością świata. Mówiliśmy też, że jest dobrym pasterzem. I ostatnio, że nie musimy się bać, bo On jest. I w obliczu tych wszystkich rzeczy, które nas dotyczą w dniu codziennym, możemy pamiętać o tych wszystkich słowach, że Jezus jest cały czas przy nas, to co mówił ostatnio Piotr. On jest i my nie musimy się bać. A dzisiaj przyjrzymy się Jego kolejnej wypowiedzi. To jest zapisane w Ewangelii Jana, 15 rozdział, od 1 do 8 wersetu. Zechcielibyśmy przeczytać. Ewangelia Jana, 15 rozdział, od 1 wersetu. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschła latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli. Stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. To są słowa Jezusa. Dokładny cytat, to co powiedział, zrelacjonował nam Jan na temat tych wydarzeń. I Jezus mówi o sobie, że On jest krzewem winnym. Prawdziwym krzewem winnym. Żeby głębiej zrozumieć, co On miał na myśli, musimy wskoczyć trochę w mentalność ludzi, do których On mówił. A mówił do swoich uczniów, do jedenastu, do Żydów. Do tych, którzy byli z Nim na wieczerzy, ostatniej wieczerzy. Do tych, którzy mieli z Nim wytrwać i którzy mieli założyć Jego Kościół następnie. Judasza już nie było, bo został wysłany po to, żeby wydać Jezusa. Ale Jezus mówi im o tym, że On jest prawdziwym krzewem winnym. I wiecie, winorośle, krzewy winne w Izraelu są bardzo istotne. Były wszędzie, naprawdę wszędzie. Na polach, w najróżniejszych miejscach one rosły, ale symbol krzewu winnego też jest bardzo istotny. Była taka brama, która nazywa się Hulda. To jest jedna z głównych bram do świątyni w Jerozolimie. Teraz niestety już zabudowana i nie widać jej. Nie idzie dostrzec tego, jaka była niesamowita. Ale cała była zdobiona winoroślami. Cała brama była zdobiona tymi winoroślami. A liście tych winorośli były wielkości człowieka. Wyobrażacie sobie, jakie to musiało być ogromne? I jeśli ktoś z was był kiedyś może w Berlinie i miał okazję oglądać bramę brandenburską, to jest mniej więcej tej wielkości budowla. Ta brama była tak duża. Też miała takie kolumny, wokół których było pełno winorośli. A w każdy z nich liści był wielkości człowieka. Do tego te winorośle były złote. Bo to był symbol. To był symbol Izraela. Izrael jest często nazywany przez Boga w Starym Testamencie właśnie jako krzew winny, jako winorośl. I chciałbym, żebyśmy przeczytali kilka fragmentów. Trzy fragmenty ze Starego Testamentu. Najpierw otwórzmy Psalm 80, wersety 9 i 10. Psalmista mówi tak. Tyś przeniósł winorośl z Egiptu. Wygnałeś narody i ją zasadziłeś. Przygotowałeś jej miejsce. Zapuściła korzenie i bujnie pokrywa ziemię. To jest relacja tego, co Bóg zrobił z Izraelem, jak wyciągnął ich z Egiptu, jak dał im ziemię, Kanan, aby mogli zapuścić korzenie. I tutaj Izrael jest przyrównany do krzewu winnego. Dalej czytamy inny fragment z Pisma, z Księgi Jeremiasza, 2 rozdział, 21 werset. To słowa Boga są. A przecież to ja zasadziłem cię jako szlachetną winorośl. Cały szczep prawdziwy. A jakże mi się zmieniłaś na krzew zwyrodniały, na winorośl dziką. To, co Bóg ustanowił pięknym w Starym Testamencie dawno temu, kiedy wyciągnął swój lud Izrael z Egiptu, posadził ich na bardzo żyznej glebie, a oni stali się, jak tu jest powiedziane, krzewem zwyrodniałym. Zamiast dawać niesamowite owoce, dawali mu marne. I ostatni fragment z Ozeasza, 10 rozdział, 1 i 2 werset. Mówi tak. Izrael to bujny krzew winny, obficie owocujący. Im więcej miał owocu, tym więcej budował ołtarzy. Im urodzajniejsza była jego ziemia, tym piękniejsze stawiał posągi. Nieszczere było ich serce, więc teraz poniosą karę. Wydawali owoce. Bóg mówi, że wydawali owoce, ale nie takie jak trzeba. Korzystali z tej ziemi, którą Bóg im dał, ale nie w tym celu, do którego On ją przeznaczył. Im lepiej im się powodziło, tym gorzej było z ich życiem duchowym, tym gorzej było w relacji z Bogiem. I Bóg mówi tutaj w tych fragmentach, że Izrael musiał ponieść karę i targał ich po najróżniejszych ludach, byli na wygnaniach, ale w końcu Bóg stracił cierpliwość i stwierdził, że trzeba wprowadzić ten odwieczny plan, który był od początku. Przyjdzie Jezus i Jezus, jak się okazuje, jest tym prawdziwym krzewem winnym. Izrael, o którym mówiliśmy, był tylko symbolem, ale mimo wszystko w ich kulturze cały czas widzieli siebie jako ten krzew winny. Dlatego tak dobrze uczniowie Jezusa zrozumieli to porównanie, o którym on im mówił. Jezus jest prawdziwym krzewem winnym. Ojciec jego jest winogrodnikiem, czyli tym, który opiekuje się winnicą i dogląda tej winnicy. A my jesteśmy latoroślami. Jezus pozwolił nam być gałęzią swojego krzewu. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, jakie to jest niesamowite. Bóg stworzył świat na swoją chwałę. Stworzył go idealnym, ale ludzie zawiedli. Zepsuliśmy ten świat poprzez nasz grzech. Bóg wyciągnął jednak do nas rękę. Dał swojego Syna, właśnie Jezusa Chrystusa, dzięki któremu możemy mieć życie wieczne. Ale musimy wierzyć w to, że Bóg odkupił nasze wszystkie grzechy właśnie przez Jezusa, przez Jego ofiarę na Golgocie, na krzyżu. I z wdzięczności za to wszystko, co On nam zrobił, dla nas zrobił, możemy trzymać się Go mocno i możemy być blisko Niego. On daje nam zbawienie, daje nam życie wieczne. I Jezus właśnie, żeby tą prawdę oznajmić swoim uczniom, używa tego porównania do krzewu winnego. I chciałbym, żebyśmy teraz zastanowili się nad poszczególnymi wersetami, które Jezus wypowiada. Jezus na samym początku mówi: ja jestem prawdziwym krzewem winnym. On nie pozostawia tutaj wątpliwości. To On jest tym jedynym krzewem, Bogu chodziło cały czas. Izrael jest tylko symbolem, tylko namiastką tego, co Bóg naprawdę planuje. Jak już wspomniałem, Bóg, Ojciec, jest winogrodnikiem. On jest tym, który dba o swój krzew. On jest tym, który dba o niego i pielęgnuje, zajmuje się nim. A Jezus później mówi, że wy jesteście latoroślami. Ja jestem krzewem winnym, a wy moimi latoroślami. I to jest niesamowita relacja. Żeby lepiej zrozumieć tą relację, powinniśmy zaczerpnąć trochę wiedzy z uprawy winorośli. Dla winogrodnika najważniejsze są krzewy winne. Te najlepsze mają po wiele lat i są starannie pielęgnowane. I tak jest właśnie z Jezusem. On jest tym prawdziwym, jedynym krzewem winnym, o którego winogrodnik dba najbardziej. I On ma niesamowicie rozwinięte korzenie. On ma gałęzie, na których mogą rosnąć kiście winogron. A my, jako chrześcijanie, wywodzimy się z pogan. Zostaliśmy wszczepieni w Boży sad, w Boży krzew, właśnie przez Jezusa. Możemy o tym przeczytać w liście do Rzymian. 11 rozdział i 16 do 18 wersetu. Czytamy tak. Jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jezus, który jest święty, jest korzeniem. My jesteśmy Jego gałęziami i my przez Niego jesteśmy święci. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a Ty, będąc gałązką dzikiego krzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzią. Jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie dźwigasz Ty korzeń, ale korzeń Ciebie. My zostaliśmy wszczepieni w miejsce niektórych gałęzi. My, ludzie, którzy kiedyś byliśmy grzeszni, mamy możliwość teraz być częścią tego niesamowitego korzenia, tego niesamowitego krzewu i dzięki temu jesteśmy zbawieni. Dzięki temu mamy możliwość mieć w tym wszystkim udział. Dalej Jezus mówi tak. Każda latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. Każda latorość, która nie wydaje owocu, a która jest we mnie, on odcina. Ja bardzo długo miałem problem z tym fragmentem. Nie rozumiałem go. Nie wiedziałem, o co dokładnie tutaj chodzi, bo to jest dosyć dziwne. Na każdym kroku widzimy, jak Bóg wyciąga rękę. Widzimy, jak Bóg mówi, Jezus mówi o tym, że On przyszedł i wszystko, co zostało Mu dane, On nic z tego nie utraci. A tutaj mówi, że każda latorość, która we mnie nie wydaje owocu, On odcina. I właśnie obawiałem się, o co tutaj może chodzić. Szukałem i czytałem na ten temat wiele, długo, bo chyba od sierpnia już wiedziałem, że będę miał kazanie na ten temat. I starałem się zebrać jak najwięcej informacji. Specjalnie szukałem nawet informacji o uprawie winorośli, jak to wyglądało, żeby zrozumieć, co Jezus mógł mieć na myśli. I wiecie co? Doszedłem do wniosku, że chyba wiem, o co tutaj chodzi. Słowo, które jest przełożone jako odcina w naszym tłumaczeniu i wielu, wielu innych, to greckie słowo airo, które rzeczywiście może oznaczać odcinać. Ale jeśli spojrzymy do słownika, to zobaczymy, że airo może też mieć inne znaczenie, bo odcinać to jest nawet drugorzędne jego znaczenie. Najważniejszym znaczeniem tego słowa jest podnosić. Kiedy latorość nie wydaje owocu, a trwa w krzewie winnym, to można to też przetłumaczyć jako, że winogrodnik tą gałąź podnosi. I jeżeli przyjrzymy się właśnie uprawie winorośli, to zrozumiemy, że tak powinniśmy to rozumieć. Jeżeli mamy krzew, wspaniały krzew, o który dbamy wiele lat i do którego wszczepiamy już jakąś gałązkę, to wybraliśmy ją, bo ona jest jakaś odpowiednia, ona musi spełniać jakieś kryteria. Ale zdarza się czasami, że te gałęzie niestety opadają, one dążą ku ziemi, one nie chcą wcale rodzić owoców. Oczywiście najłatwiejszym rozwiązaniem mogłoby być obciąć, ale Bóg tak wcale nie robi. On tego nie chce, bo On chce, żeby winorośl dawała owoce, bo owoce są najważniejsze w winorośli. Prawdziwy winogrodnik, który dba o swoją posiadłość, o swoją plantację, bierze jakieś tyczki, bierze może jakiś stelaż, może jakieś sznurki i stara się podeprzeć tą gałąź, tą winorośl, która jest krnąbrna, która nie chce rodzić owoców. Podnosi ją wyżej, oczyszcza z błota, jeżeli doszła aż do ziemi, czyści ją tak, żeby mogła zaczerpnąć jak najwięcej słońca i przekonuje ją do tego, żeby wydawała jak najwięcej owocu. I właśnie tak ja rozumiem ten fragment, tak powinniśmy go rozpatrywać, bo jeżeli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to nie ma dla nas możliwości, żeby nie wydawać owocu. Bóg zrobi wszystko, co możliwe, abyśmy naprawdę wydawali owoc. Dalej Jezus mówi o tym, że każda, która już wydaje owoc, On oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Każdy ogrodnik chce, żeby plony były jak największe. Moi dziadkowie, babcia z dziadkiem mają jabłoń i wiem, że co roku bywa tak, że zaczynają obrywać z niej kwiaty, żeby nie urodziła za dużo jabłek. Bo jeżeli będzie za dużo tych kwiatów i drzewo będzie chciało wydać jak najwięcej owoców, to one będą bardzo małe. A bardzo małe jabłka czy bardzo małe owoce to nie jest to, co nas interesuje. My chcemy jak największe, jak najdorodniejsze. Bóg nie mówi, że my jesteśmy kwiatami, więc On nie obrywa nas. My jesteśmy latoroślami, my jesteśmy tymi gałęziami, które mogą wydawać ten owoc. I czasami bywa tak, że Bóg zaczyna obcinać niektóre rzeczy z naszego życia. On zaczyna przycinać nas, abyśmy mogli wydawać większy owoc. I czytamy o tym w przypowieściach Salomona. 3 rozdział, 12 werset mówi tak. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga jak ojciec swego ukochanego syna. Nie mam jeszcze dzieci, ale wiem, że będzie tak, że też pewnie będę musiał ukarać swoje dziecko. Nie dlatego, że chcę dla niego źle, ale dlatego, że chcę dla niego jak najlepiej. Chcę, aby było pod wieloma względami jak najlepsze tylko możliwe. Chcę, żeby wydawało jak najwięcej owocu dla Pana też. I Bóg też chce, żebyśmy my wydawali owoce. Dlatego czasami poddaje nas bolesnemu procesowi. Czasami zabiera nam niektóre rzeczy. Czasami daje nam to, co nam się nie podoba. Ale On chce, żeby ten owoc, który my wydamy, był jak najobfitszy. Dalej Jezus wspomina tak. Trwajcie we mnie a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Sami nie możemy nic zrobić. Tak samo i latorość nie może wydawać owoców bez krzewu. Można by obciąć gałązkę z jakiegoś drzewa, obciąć gałązkę z jakiegoś krzewu, można nawet z winorośli, jeśli ktoś ma. Można ją wstawić do doniczki, można wstawić do wody, do wazonu. I ona może tam nawet postoi trochę. Może nie zwiędnie tak szybko. Może nawet zacznie trochę żyć, odżywać. Ale nie ma możliwości, żeby taka gałąź dała owoc. Nie ma możliwości, aby to, co zostało odcięte od krzewu, jeżeli nie jest w tym krzewie, aby ono wydawało owoc. I tak Bóg mówi, że nie ma takiej możliwości i tak właśnie się stanie. Dalej czytamy. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. Jeśli trwamy w Jezusie, to znaczy, że będziemy wydawać wiele owocu, bo Bóg będzie nam niesamowicie błogosławił. I On będzie przycinał nas, będzie sprawiał, że wydamy owoc. Ale czym jest owoc? Czym jest tak właściwie owoc? Możemy znaleźć fragment w Galacjan, 5 rozdział, 22 werset, który mówi tak. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość. Ale zauważcie, że tam jest powiedziane, że to jest owoc. To jest jeden owoc. Wszystko to razem. Nie jest powiedziane, że to są owoce Ducha Świętego, tak jak są dary Ducha Świętego. Nie jest powiedziane, że jest ich wiele. Owoc jest tylko jeden. Owoc to jest to wszystko naraz. I my możemy starać się wydawać sami z siebie owoce, tak jak ta gałąź, która została odcięta. Może i uda się coś wykiełkować, ale na pewno nie wszystkie naraz. Na pewno nie jesteśmy w stanie wszystkiego osiągnąć sami. I Bóg powiedział, że jeżeli będziemy się starać sami, że jeżeli będziemy poza Nim, nie wydamy owocu i zostaniemy wyrzuceni na spalenie. Kto nie trwa we mnie, Jezus mówi, ten zostanie wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wyrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeżeli nie trwamy w Bogu, nie ma możliwości dać prawdziwego owocu. Jeżeli nie trwamy w Bogu, nie jesteśmy z Nim w relacji, nie ma możliwości, żebyśmy nie zostali spaleni, nie zostali wrzuceni do piekła. Dalej Jezus wspomina tak. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek będziecie chcieli, a stanie się wam. To jest niesamowita obietnica. Tak wiele tutaj prosimy, tak wiele jest rzeczy wspominanych, tak wiele modlitw wznosimy do Boga razem i modlimy się o wiele rzeczy. A Bóg mówi, że jeżeli rzeczywiście w Nim trwamy, jeżeli rzeczywiście z Nim jesteśmy, to mamy prosić o cokolwiek będziemy chcieli, a stanie się nam. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia tego, że Bóg ma czasami lepsze plany niż my, że Bóg czasami wie lepiej, kiedy co jest potrzebne. Ale Bóg powiedział, że jeżeli jesteśmy w Nim, jeżeli jesteśmy z Nim, jeżeli rzeczywiście chcemy wydawać w Nim owoce, to On będzie nam błogosławił i On będzie słuchał naszych modlitw. On je także w końcu wykona. W swoim czasie, jeżeli są oczywiście odpowiednie, jeżeli rzeczywiście trwamy w Nim i to są Jego myśli. I na końcu, dlaczego to wszystko się dzieje? Dlaczego Jezus chce, aby to wszystko miało miejsce? Czytamy tak. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Robiąc to wszystko, trwając w Jezusie, i wydając Jego, nie swój owoc, staniemy się Jego uczniami i nie ma innego sposobu, ani by nimi zostać. I wtedy Bóg będzie uwielbiony. Wtedy Bóg, Ojciec, będzie uwielbiony. I uczniowie Jezusa to ci właśnie, którzy trwają w Nim. Chciałbym, żebyśmy wszyscy z tego kazania zapamiętali i zrozumieli, co znaczy trwanie w Jezusie. Chciałbym, żebyśmy byli zachęceni nie tylko do pamiętania, do rozumienia. To mogą wszyscy, ale żebyśmy przede wszystkim przekładali to na naszą codzienną rzeczywistość. Pierwsza sprawa. Trwanie w Jezusie oznacza danie Bogu możliwość przycinania i pielęgnowania naszego życia, tak abyśmy my mogli wydawać jak największy owoc, jak największy plon dla Boga. Trwanie w Jezusie oznacza też wydawanie tego owocu, jak największego, jak tylko możliwe. Trwanie w Jezusie znaczy nie zostać wrzuconym do ognia piekielnego. Trwając w Jezusie, mamy też możliwość, aby nasze modlitwy były wysłuchane. One docierają do Boga. Piąte i ostatnie. W końcu trwamy w Jezusie po to, by Bóg był przez nas i przez ten fakt uwielbiony. I na koniec. Każdy z nas powinien zadać sobie kilka pytań. Każdy z nas powinien pomyśleć nad tym fragmentem i zadać sobie trzy pytania. Czy ja trwam w Bogu? Czy ja rzeczywiście trwam w Bogu? Czy może jednak nie? Drugie, czy daję Mu możliwość do tego, żeby On przycinał mnie, aby On kształtował mnie, aby On mnie zmieniał i abym dzięki temu mógł dla Niego i w Nim wydawać jak największy owoc w moim życiu. I w końcu ostatnie, czy ja wydaję owoc, czy może jestem jak ta gałąź, ta latorość, która jest na samym dole przy ziemi i potrzebuje oczyszczenia, potrzebuje podniesienia, tak aby Bóg mógł zacząć zmieniać mnie, aby mógł mnie przycinać, aby mógł wydawać owoc, abym ja mógł wydawać owoc w nim. Jeżeli na którekolwiek z tych pytań masz jakąś wątpliwość, jeżeli na którekolwiek z tych pytań nie jesteś w stanie odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że trzeba zainteresować się jeszcze bardziej swoim życiem niż dotychczas. Trzeba zacząć szukać u źródła, u Boga. I ja zachęcam wszystkich do tego, żebyśmy jako Kościół działali razem. Żebyśmy jako Kościół rozmawiali ze sobą na temat swoich wątpliwości. Żebyśmy jako Kościół rozmawiali też na temat tego, jak nam idzie wydawanie owocu. Możemy to robić tutaj, po nabożeństwie. Możemy to robić też na grupach domowych, na które serdecznie zapraszam, bo wierzę, że niesamowite rzeczy mogą się dziać, jeśli będziemy wszyscy aktywnie uczestniczyć. Bóg będzie nas używał do tego, żebyśmy mówili innym ludziom o Bogu, żebyśmy uczyli się o Nim, ale także mogli uczyć innych poprzez to, co my przeżywamy. I ostatnie, abyśmy w indywidualnych relacjach ze sobą nawzajem też pamiętali o Bogu, żeby nasze życie nie polegało tylko na nabożeństwach, znaczy życie z Bogiem nie polegało tylko na nabożeństwach i grupie domowej, abyśmy rzeczywiście żyli Nim każdego dnia. Bo nie można być latoroślą, która jest wszczepiona tylko w niedzielę albo w środę, czy kiedykolwiek mamy grupę domową. Jeżeli jesteśmy prawdziwą latoroślą w Jezusie, to znaczy, że trwamy w Nim cały czas. Amen.